Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, mam przed sobą rzecz, której jeszcze chyba nigdy, znaczy tego typu materiału nigdy Państwu nie prezentowałem. Jest to materiał nieznanej mi osoby, nieznanej mi osoby z imienia i nazwiska. Człowiek, który chyba jeśli dobrze przypominam sobie, chyba studiuje, czy skończył studia gdzieś tam w Krakowie. A tytuł tego artykułu jest Zbuntowany Hongkong, perspektywa kulturowa. Bardzo pobieżna rzecz, ale dlaczego ja Państwu, płytka moim zdaniem, bardzo płytka. Dlaczego ja Państwu go przedstawiam? Dlatego, że w mojej opinii, to znaczy po pierwsze, to nie jest materiał napisany przez dla pieniędzy. I to jest najcenniejsza jego wartość. Ja uważam, że to jest najcenniejsze. I tutaj gotów jestem właśnie dlatego Państwu go proponuję, ten tekst, dlatego, że jest napisany po prostu przez młodego człowieka, który chciał coś w ten sposób powiedzieć. Więc mimo, w mojej opinii, ogromnej powierzchowności tego tekstu, zaproponuję go Państwu. Ten tekst, dlaczego ja uważam za taki powierzchowny? Dlatego, że on nie wchodzi w kulturową i polityczną, właściwie brak politycznego podglebia Hongkongczyków w czasie sprawowania nad nimi władzy przez Angolię. To jest bardzo ważne. Angole określone rzeczy robili lub określonych rzeczy nie robili z Hongkongczykami. I to, co robili i czego nie robili, w tej chwili jakby wychodzi. A poza tym ten tekst, co najważniejsze, jest napisany z punktu widzenia młodego Polaka, który opiera się, to jest bardzo ważne, bo on tutaj pisze, z czego korzysta, z jakich materiałów korzysta. No więc Amerykanin, drugi Amerykanin, Lewis, Baines, Terzani, to jest przetłumaczone w Azji Warszawa 2010, jakiś materiał hongkongski, jakiś materiał BBC, no i Forsal. No więc proszę wybaczyć, ale jeśli ktoś opiera się tylko i wyłącznie na materiałach zachodnich, bo tak to wygląda, no bo Forsal to jest z kolei Bloomberg, to jaki może być inny, jaki może być wydźwięk tego, to jest oczywiste. W pewnym momencie zresztą ten pan używa jednego sformułowania, które jakby oddaje jego perspektywę, bo on ma swój, i bardzo dobrze, świetnie, tylko szkoda, że taki, dobra, on ma swój sposób widzenia na sprawę, oczywiście zachodni. I to wyraźnie tutaj w pewnym momencie mówi. Proszę Państwa, zachęcam do pozostania ze mną do końca. Jeszcze później zapewne coś tam powiem na ten temat, ale zaproponuję Państwu teraz ten tekst. Pod tytułem Zbuntowany Hongkong, perspektywa kulturowa. Decydenci Chińskiej Republiki Ludowej tracą cierpliwość, mimo tego, że czas gra na ich korzyść. Nie odnoszę takiego wrażenia. Ostatnie trwające z krótkimi przerwami od marca protesty w Hongkongu spowodowały nie tylko przedłużający się paraliż miasta, ale przede wszystkim podważyły najważniejszy dotychczas atut metropolii jako głównego centrum pośredniczenia z biznesem międzynarodowym państwa środka. Tak jest. Biznes lubi spokój. Yes, sir. A ten stał się dobrem deficytowym w mieście, w którym od lat wybuchają kolejne protesty, przybierające za każdym razem na sile. No, niech będzie. Ja wiem, że to drugi, ale... Miejsce Hongkongu zajmują stopniowo Szanghaj, Pekin, Shenzhen oraz Kanton, dynamiczne ośrodki miejskie. No nie, Pekin raczej nie, ale w każdym razie bez wątpienia miasta Rzeki Perłowej, tak, delta Rzeki Perłowej. Dynamiczne ośrodki miejskie, w których nikomu nie przyszło do głowy protestować przeciwko rządzącym. Kiedy w 1997 roku władze chińskie negocjowały warunki kończącej się stuletniej brytyjskiej dzierżawy z przyszłymi władarzami Hongkongu, rozmowy prowadzone z rządem w całości, sformowanym z biznesmenów, do tej pory jest to bodaj jedyny taki przypadek w współczesnej historii świata, prowadzone z rządem w całości sformułowanym z biznesmenem. Hongkong miał być oknem na świat komunistycznych Chin i jednocześnie ich laboratorium gospodarczo-społecznym. Powrót objęcia macierzy, w cudzysłowie, był dla Hongkongczyków nieunikniony. Albowiem, kiedy Margaret Thatcher zaproponowała w 1982 roku podczas wizyty w Pekinie ówczesnemu przywódcy kraju Deng Xiaopingowi przedłużenie dzierżawy na kolejne 5 lat, usłyszała w odpowiedzi jedno zdanie. Mogę kazać moim oddziałom wkroczyć do Hongkongu jeszcze dzisiaj po południu. Tak, bardzo słusznie. Mieszkańcy miasta byli pełni obaw za swoją przyszłość, a szczególnie przyszłość biznesu, które z powodzeniem prowadzili, pośrednicząc między gospodarką chińską a zewnętrznymi partnerami. Tak, pamiętam, tak było. W zamian za pokojowe przyjęcie oddziałów Chińskiej Republiki Ludowej swojej granicy, specjalny region autonomiczny Hongkongu miał mieć zagwarantowaną szeroką autonomię przynajmniej do 1947 roku. Hongkongczyków zapewniono, że zyskali prawa i swobody, o których ziomkowie z macierzy nawet nie marzyli. To jest jasne, tylko szkoda właśnie między innymi, szkoda o tym, przepraszam, szkoda, że ten pan nie powiedział o tym, jak to było w Hongkongu i jakie prawa mają w Hongkongu. Tego niestety nie powiedział. Szkoda. Póki Hongkong spełniał rolę wyznaczoną mu w 90. latach przez KPH, puty kolejni przywódcy komunistyczni przymykali oko na zamieszki. Inna sprawa, że najczęściej wybuchały dlatego, że chińscy komuniści, chcąc objąć miasto coraz szerszą kontrolą, łamali ustalenia traktatu z 97 roku. Nie mogę się tu zgodzić. Zatem, jak powiedziałem, ja uważam, że to, znaczy z tego, co ja pamiętam, to są dopiero drugie po rewolucji pana Solek. Świetna koniunktura gospodarcza w samych Chinach i przedłużający się opór przed stopniowym zacieśnianiem kontroli nad ludnością Hongkongu spowodowały, że polityka chińska względem terytorium autonomicznego ulegała stopniowej metamorfozie aż do dramatycznych wydarzeń z ostatnich miesięcy i tygodni. No tutaj to jest logiczny błąd moim zdaniem. Użycie ostrej amunicji przez policjanta w trakcie tłumienia niedawnych protestów, no powołanie się na to, to już zupełnie bez sensu. Chociaż może to zdarzenie rozpatrywać jako działanie w afekcie. Nie. Ten człowiek został zaatakowany i próbowano mu wyrwać pistolet. To był policjant. Nie, po prostu nie. Oraz oblężenie policyjne kampusu Politechniki to klarowe sygnały dla montowników. Tymi słowy określają się protestujących chińskich protestujących w oficjalnych chińskich mediach, że ich opór będzie dławiony z całą stanowczością. Proszę Państwa, to co się działo na Politechnice, znaczy w kampusie uniwersyteckim, to było straszne. Tego nawet nie akceptowali, tego nie chciał zaakceptować nawet Zachód. Tak, lubujący się od wieków aforystycznych przesłaniach przywódcy chińscy i tym razem wyrazili swoje zdanie w typowy dla siebie sposób. Sekretarz generalny KPH Xi Jinping, nazwany też Czerwonym Cesarzem, ostrzegł. Każda próba podziału Chin zakończy się rozbiciem ciał i zmiażdżeniem kości. Bardzo słusznie. Cieszę się, że tak powiedział. Ja wprawdzie tego nie czytałem, ale nie musiałem. Chociaż nie sposób wyrokować, jak długo potrwają bieżące protesty, jedno można z całą pewnością stwierdzić. Zbuntowany Hongkong skazany jest na przegraną. Tak jest. Warto w tym kontekście przyglądać się przez chwilę perspektywie kulturowej przyczyn protestów, które jak w soczewce pokazują, że różne tradycje historyczne, gospodarcze, społeczne i polityczne, mimo że dotyczą tej samej ludności, jednego kręgu cywilizacyjnego, potrafią kształtować dwie nieprzystające do siebie kultury. ten pan niestety, poprzestaje na tym sposobie widzenia rzeczy samej, czyli tych protestów, na perspektywie kulturowej, nie biorąc w ogóle pod uwagę rzeczy najistotniejszej, czyli po prostu mieszania się służb specjalnych Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w wewnętrzne sprawy Chin. To jest potężny błąd tego tekstu. A bez tego po prostu się nie da powiedzieć wszystkiego. Cytuję dalej. Rzecz jasna, nie wszystko da się wytłumaczyć różnicami kulturowymi. No właśnie. Hongkong boryka się od lat z wieloma trudnościami, które stopniowo podsycały niezadowolenie mieszkańców miasta. Wspomnieć można chociażby o horrendalnych cenach nieruchomości, które spowodowały, że marzenia o własnym mieszkaniu albo pozostaje niespełnione, albo czyni z Hongkongczyków niewolników kredytów hipotecznych spłacanych przez całe życie. Przepraszam, a jak jest w Polsce? 30 lat spłacania kredytu hipotecznego przez 25-30-latków to nie jest całe życie? Ale Polacy, jak nie założyłem, żeby z tego powodu wychodzili na ulicę. To znaczy, zaczynają i bardzo słusznie. I teraz cytuję dalej. Nie da się jednak pominąć milczeniem tego, co Górnek Baines nazywa kulturowym DNA Hongkongczyków, którzy mimo, że w większości reprezentują grupę etniczną Han, tę samą, która dominuje w Chińskiej Republice Ludowej, to jest stosunek do zaangażowania w sprawy społeczne i wyznawane wartości znacząco odbiegają od chińskiego wzorca, przez co czyni z nich tak potępianych przez ziomków z macierzy niesfornymi buntownikami. Proszę Państwa, tutaj ten pan zaczyna używać słowa, znaczy przeciwstawia Hongkongczyków chińskiemu wzorcowi. Nie, to jest oczywisty błąd. Znaczy ja nie wiem na ile zamierzony, a na ile nie, ale to jest niewłaściwe, zdecydowanie niewłaściwe z punktu widzenia chińskiego. To są mieszkańcy Hongkongu i mieszkańcy kontynentu. O, tak to zresztą chińskie media odróżniają. Hongkongczycy i mieszkańcy kontynentu. W ogólnej charakterystyce kulturowej Hongkongczycy oraz Chińczycy utożsamiają się z grupą. No więc właśnie, tu jest cały czas będzie mowa o Hongkongczykach oraz Chińczykach, podczas gdy Hongkongczycy są Chińczykami, aczkolwiek właśnie za chwilę do tego dojdziemy. Utożsamiają się z grupą, odczuwają przywiązanie do kolektywnego życia i takich wartości jak gotowość do wspierania swojej społeczności, solidarność ze swoimi. No to jest typowe konfucjańskie podejście. Przy czym solidarność, w cudzysłowie, w przypadku Hongkongczyków przerodziła się nie bez powodu w syndrom oblężonej twierdzy, którą co rusz próbują szturmować władze z Pekinu. Chiński kolektywizm będzie przejawiał się resentymentami nacjonalistycznymi i etosem organicznej pracy, a Hongkongczyków wspólnotą oporu przeciwko narzuconym rządom. No i to jest właśnie, to jest perspektywa, to co pisze ten pan, to jest perspektywa białych ludzi. Jednych i drugich napędza do działania chęć odniesienia sukcesu zawodowego. Jednak Chińczycy z jednej strony, jak i Hongkongczycy z drugiej, no to jest ten podstawowy błąd, gotowi są poświęcić wiele, czyli relacje rodzinne, wolne stosunki z przyjaciółmi, aby zyskać przewagę nad konkurentami w wyścigu po wygraną. To, co różni ich najbardziej, to z kolei stosunek do władzy i zorientowanie czasowe. Tak, stosunek do władzy, no właśnie. Przez blisko, tutaj akurat się zgadzam, stosunek do władzy ich bardzo różni. Przez blisko 100 lat brytyjskich rządów, Hongkongczycy, chociaż przez większość czasu tego czasu stanowili ludność po europejsku skolonizowaną, przyswoili sobie zasady działania w ramach ograniczonej początkowo demokracji, która z czasem przemieniała się w demokrację właściwą, czyli wybieralną i przedstawicielską, wyjątkiem stanowiska szefa administracji, czyli miejskiego rządu, który zawsze był powołany według klucza politycznego, z niezależnym sądownictwem, autonomiczną edukacją, kulturą, polityką kulturalną oraz prawdziwym wolnym rynkiem. Nie, proszę Państwa, to jest oczywiście, tutaj nie tylko się nie mogę zgodzić, to jest przekłamanie tego pana, po prostu nie wie wszystkiego. A no nic dziwnego, że nie wie wszystkiego, ja też nie wiem wszystkiego. Natomiast to tu w oczywisty sposób, nie wiem skąd, znaczy no nie wiem, no wiem skąd, z zachodnich mediów brał tą wiedzę, więc nic dziwnego, że ona jest zakłamana. Tak nie było i tak po prostu nie było. Właściwie na specyficzny charakter kulturowy Hongkongu kluczowy wpływ miał wolnorynkowy klimat miasta, powodujący, że wszystkie spory od czasów brytyjskich po współczesność udawały się rozwiązywać dla dobra biznesu i gospodarki. Nic nie miało większego znaczenia niż chęć robienia pieniądza do czasu. Nie, to jest oczywiście zakłamana sytuacja, zakłamane. Sugeruję, żeby kiedyś sięgnąć po historię Hongkongu. Brytyjczycy w czasie swojego całego panowania, stuletniego panowania, robili absolutnie wszystko, aby, znaczy po prostu nie robili wszystko, byli kolonizatorami, czyli innymi słowy Hongkongczycy mogli prowadzić interesy, tak, natomiast w żadnym przypadku nie było nawet mowy o demokracji, nawet mowy nie było o demokracji, powiem więcej, w momencie kiedy wiadomo już było, że Chiny przejdą, że Hongkong przejdzie pod kuratelę chińską, Angole z premedytacją wprowadzili tam konia trojańskiego w postaci demokracji. Ale to dosłownie w ostatnim roku, znaczy ostatnich może dwóch latach. W każdym razie w momencie, kiedy już było wiadomo, że nic nie wyjdzie z ich panowania dalszego, oni jakby przekazali Hongkongczykom namiastkę tej demokracji, po to, aby władze w Pekinu miały z tym pewien problem. No i tak się stało. Także tutaj to jest niestety zakłamane. Proszę Państwa, ja chcę jeszcze Państwu to wszystko dokończyć. Zapraszam zatem na drugą część tego artykułu, bardzo ciekawego, i swoje jeszcze moje jeszcze do tego uwagi. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.